Siostry bracia, ten mszał zabrałem, bo ta dzisiejsza modlitwa nic niedobrana na tą niedzielę, przypisana, to jest ósma niedziela zwykła w ciągu roku, a trochę brzmi jak prowokacja dla nas, dla całego Kościoła. Podpisaliśmy tą modlitwę słowem Amen. Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju. Do czego to nas prowokuje? Cośmy zrobili, żeby rządy Boga nad światem były skuteczniejsze? Po przecinku, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Jak nas to słowo, które przypieczętowaliśmy słowem Amen, prowokuje do tego, że mamy służyć Panu, że Kościół cały ma służyć Panu, że Kościół, który tworzymy, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, na tych zakrętach, wirażach, przy tych prędkościach, jakich się dzisiaj znalazł, ma to jedno: służyć Panu, uwielbiać Boga i tak sprawiać, żeby Boża mądrość miała znaczenie przy tych różnych stołach, także tych, które dzisiaj są otoczone przez generałów i dowódców. Jak to zrobić, żeby to Amen ludu Bożego było takim akordem, który wszędzie będzie słychać, który wszędzie zabrzmi? Zaśpiewać modlitwę i podpisać ją słowem Amen jest łatwo. Ta modlitwa nas pyta o naszą postawę tydzień temu, miesiąc temu, 5 lat i 10 i pyta nas o postawę za chwilę, jutro, pojutrze. O Kościół pyta i o rządy Boga nad światem. Modlitwa, którą Kościół ułożył ileś 10 lat temu, pewnie przetwarzając jakiś tekst mający już kilka wieków. Akurat w tym przypadku to na pewno jest prawda. To niestety jest taka nuta w tej modlitwie, która jest dzisiaj mało eklezjalnie powtarzana. A Pan Bóg dzisiaj stawia przed nami, siostry bracia, kilka obrazów. Spróbujmy je wydobyć. Może się przydadzą na te najbliższe dni, kiedy będziemy mieć możliwość łączyć się tu, czy tam, w tamtym kościele, czy w owym, w chwili adoracji Pana Jezusa, przed Wielkim Postem, kiedy trwają jeszcze ostatki. Takie te ostatki są w tym roku, jakie są. Nie? Zupełnie inny zapis tych różnych podkładów muzycznych rozbrzmiewa od czwartku. Najradośniejszy, siostry bracia, jest dzisiaj fragment drugi. To, co Pan Bóg mówi przez list Pawła Apostoła. Paweł pyta się śmierci, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Gdzie jest o śmierci Twój oścień? I dobrze jest, siostry bracia, to połączyć z tymi obrazami, które dostajemy z tych różnych urządzeń mobilnych, a potem przetworzone na wielkie ekrany telewizorów. Przy nas dzisiaj Pan Bóg pyta śmierci, gdzie jest Twój oścień? I to jest cytat. Paweł cytuje tutaj pieśń. Ona się tutaj kończy. I jakby nawiązując, dalsza część nauki Bożej to jest zdanie: ościeniem śmierci jest grzech. Skąd się bierze śmierć? No z grzechu. Co znaczy ten oścień? Siostry bracia, no niby na wiosce jesteśmy, ale ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta. Zdaje się, że najczęściej ten oścień bywał używany przy oraniu wołami. No to raczej mało kto pamięta. Ale trzeba się odnieść do tego, żeby zrozumieć to słowo. Ono też może być przetłumaczone jako kolec, nawet jako żądło. A jak żądło, to ze swoją treścią, z jadem. Weźmy sobie ten obraz przed oczy, że grzech jest tym, co popędza śmierć, przynagla śmierć, manipuluje. Tak jak ten oścień miał prowadzić bydło. To w prawo, to w lewo, to szybciej. To jak ustąpił, to trochę wolniej. I dzisiaj nam Pan Bóg ten oścień, którym jest grzech, i on wywołuje śmierć, sprawia śmierć, popędza śmierć. I siła tego słowa, siostry bracia, jest przeznaczona przez Pana Boga, nie żebyśmy teraz zawrzeli gniewem, ileż to grzechu dokonuje się te 2000 kilometrów od nas, a może i całkiem bliżej, gdzieś już tu przy granicy, we Lwowie. Ale żebyśmy najpierw, ja i ty, pomyśleli o tym grzechu, który moją śmierć przyspiesza, który tym swoim żądłem sprawia, że jej toksyn jest więcej we mnie, w moim życiu, w moich relacjach. I to właściwie jest taka myśl apostoła narodów, która jest przedcięta, przerwana. Paweł kończy to, no bo jakże to skończyć inaczej? Kończy to aklamacją, uwielbieniem, zupełnie jakby z innej kategorii, z innej półki. Bogu niech będą dzięki. No ale za co? Za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest najlepsza nowina, siostry bracia, dzisiaj na tą niedzielę, którą Pan Bóg głosi, którą Duch Święty pragnie w nas rozedrgać, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy sobie to przypomnieli, że jesteśmy ludem zwycięskim. Nie dlatego, że tacy silni i napakowani, tylko dlatego, że jesteśmy przy Jezusie, że za Nim podążamy. To pierwszy obraz. Drugi obraz pyta nas bardziej faktycznie, czy podążamy. Siostry bracia, parę naście czy już 10 miesięcy temu nie było jeszcze tego dachu. I wtedy miałem rozmowę z jednym z naszym parafianinem, który dobrze się zna na drewnie. Bośmy rozmawiali o tym, skąd więźba i jaka. Mówi, że ma, nie wiem jaki tam jest ich los po tych paru 10 miesiącach, upaczone takie drzewa na skalę kmity. Bo to drzewo, drzewu nierówne, a potem drewno nierówne drewnu. Że łatwo ściąć gdzieś w krzeszowickich bagnach, w tych lasach namokniętych, takie drzewa, które same pną się w górę, parę lat i już mają odpowiednią wysokość. Ale na skalę to musi rosnąć, to się musi zmagać. I to jest dzisiaj obraz dla nas, dla naszej wiary, dla naszych wysiłków. Każdego rodzaju wysiłków, które są po Bożemu w nasze życie włożone. Bo sprawiedliwy się rozrośnie jak cedr na Libanie. A cedry libańskie, no bez porównania, nie? Ale jak w Tatrach przemierzamy szlaki, widzimy tą najwyższą półkę roślinności, jeszcze tej wysokopiennej. Tam jest gęste drzewo. Dlatego, że ma tyle trudu za sobą. Warto to wszystko dzisiaj policzyć i zestawić z tą ogromną pokusą takiego świata instant. Takiego życia i takiej mądrości, która jest do zalania wrzątkiem, 3 minuty i gotowe. Nieważne składniki. To kawy nie widziało, ale jak ładnie pachnie, jaką ma siłę, jaki ma kolor i smak. Kawa czy nie kawa? Zapytajcie producentów z kawinie. A zupka instant, no nie ma pewnie możliwości zapytać producentów w Chinach. Niby wiemy, jak tam jest w tym świecie spożywczym. Ważne się zobaczyć, że to jest rodzaj mentalności, która nam zagraża. Że wszystko naraz i natychmiast. I to nie tylko, że chcę osiągnąć, ale już osiągnąłem, już wiem. Ja jestem najmądrzejszy, ja wiem wszystko, ja ci odpowiem, ja cię upomnę, ja cię skarcę. Wiem wszystko. Sprawiedliwy rozrośnie jak cedr na Libanie. Będzie mu w tych słojach przybywać po 0,2 mm na rok. A nie 8-12 mm. Tak się rodzi gęstość człowieka. Jakaś powaga ludzkości. Ten obraz połączony jest zaraz z takim sąsiednim Chór pięknie zaśpiewał, sprawiedliwy zakwitnie jak palma. Wiecie, ile palma musi rosnąć, żeby zakwitnąć? Skąd w ogóle u nas tutaj w kraju raczej malw i wiśni? Ma ten obraz coś powiedzieć? Palma musi rosnąć kilkadziesiąt lat, żeby zakwitnąć po raz pierwszy. Potem już kwitnie co rok, owocuje i nawet 200 lat. Ale kilkadziesiąt lat musi rosnąć, żeby zakwitnąć. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma. To nie znaczy, że będzie miał takie kolory i na takiej wysokości. To znaczy, że dopiero wtedy. A ilu my mamy sprawiedliwych? Ilu my mamy najmądrzejszych przywódców? Ilu mamy mistrzów i nauczycieli? Naprawdę jest tylko jeden. Tak przeżywamy nasze życie, tak kształtujemy naszą wiarę, że jest tylko jeden mistrz i nauczyciel. Jest nim Chrystus i zazdrośnie strzeże go tego tytułu. No to mamy te dwa obrazy. A potem jeszcze trochę o słowach. O słowach, słowach, które właśnie w tych warunkach, właśnie od tych paru dziesięciu godzin na świecie, nagle się okazują z całą jaskrawością. Czym były? Sojusze, obietnice, ideologie. Nie chwal męża przed wypowiedzią. Zanim się odezwie, to bowiem jak się odezwie, będzie dla niego próbą. No ale chodzi właśnie o to, siostry bracia, żebyśmy chociaż przy Chrystusie się nauczyli ważyć słowa. I swoje, i cudze. Bo jak to Pan Jezus zamknął dzisiaj tą wypowiedź, z obfitości serca mówią Jego usta. Jak mówi, to znaczy, że czymś jest przepełniony. Żeby jeszcze czasem skorzystał z okazji i nic nie mówił. Żeby wykorzystał sytuację i milczał. Ale to jest nie na nasze czasy. Zawsze trzeba coś powiedzieć. Warto coś skomentować. Sprawdziłem czy nie sprawdziłem, przekazać informację dalej. Z obfitości serca mówią usta. Ileż, siostry bracia, jest w tym Bożym Słowie takiego nawoływania do tego, żebyśmy byli. Ale mam nadzieję, że to nie zabrzmi jakoś pokracznie. Żebyśmy nie byli sobą. Bo co to znaczy dzisiaj w świecie być sobą? Co to znaczy dla nastolatka być sobą? Żebyśmy byli ludźmi. Żebyśmy byli chrześcijanami. Żebyśmy byli Kościołem. To o to w tym wszystkim chodzi. Zakończyć chcę na tym, od czego zaczął Jezus. Bo to jest tylko jeden z przykładów tego, czy On rzuca słowa na wiatr. A kto decyduje o tym, czy słowo Jezusa jest rzucone na wiatr? On czy ja? Kiedy stawia takie pytanie retoryczne, właściwie to Łukasz nazwał przypowieścią. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Raczej krótka to przypowieść, ale warto posłuchać ewangelisty, bo skoro on to nazwał przypowieścią, to warto sobie rozbudować wyobraźni. Co to może oznaczać? I czy my naprawdę to widzimy? Czy w tej chwili widzimy, jak to się obnaża? Jak to się rozpada? Właśnie to, że niewidomi, jak ślepcy prowadzili innych, nieświadomi własnej ślepoty i do takich dołów zagłady, i do takiego grzęzawiska, z którego jak teraz powrócić? Kto nas z tego wyciągnie? Kto przyjdzie z pomocą? I znowu się zobaczcie, no oczywiście łatwiej by było uciec w geopolitykę, w te komentarze, których można pewnie z różnych stron i agent tyle wysłuchać w ostatnich dniach. Ale nie, to znowu chodzi o mnie i o Chrystusa. Żebym ja zaufał Jego widzeniu, Jego mądrości. Żebym należąc do tego Kościoła i przeżywając z bólem różne odruchy tego Kościoła, nie starał się być jak uczeń, który przewyższa nauczyciela. A nauczycielem jest tylko On. Jego Słowo prowadzi, Jego Słowo wyzwala, Jego Słowo daje zbawienie. A jesteśmy przy Nim i tym świadomiej bądźmy. Tym głęboko, tym głębiej to przeżywajmy, że On nam zapewnił zwycięstwo. I chociaż śmierć cały czas popędzana grzechem, zagraża, to jesteśmy przyodziani w nieśmiertelność. Czasem trudno sobie tą szatę wyobrazić czy poczuć na sobie, ale naprawdę we chrzcie jesteśmy przyobleczeni w nieśmiertelność. Obyśmy umieli składać dzięki Panu Bogu za to, że w Nim nasze zwycięstwo. Amen.